Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, proszę Państwa. Oczywiście 2022 to jest też oficjalnie rok romantyzmu. To oczywiście związane jest poniekąd, albo nawet nie poniekąd, z Mickiewiczem i ze słynnymi balladami i romansami, które nie tak dawno czytaliśmy także na antenie Radia Kraków w ramach tego narodowego czytania. Ale przypomina się też Pan Tadeusz i tamten słynny fragment, ach, to może ostatni, patrzcie, patrzcie, młodzi, może ostatni, co tak poloneza wodzi. Na szczęście nie ostatni, mamy jeszcze w Krakowie zespół Krakowia Danca, który najlepiej poloneza wodzi, a w studiu Radia Kraków Kultura szefowa Krakowia Danca, zespołu tanecznego, jedynego takiego w Polsce zespołu, Roman Aniel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I tak, od poloneza zaczęliśmy, no bo właściwie chyba tak, jak było w piosence Zbigniewa Wodeckiego. Dobrze jest dzień zaczynać od Bacha, jeżeli chodzi o taniec, to od poloneza.
Tak, no w naszym spektaklu, bo myślę, że będziemy właśnie o nim dzisiaj rozmawiać, czyli Mickiewicz tańczy romans wileński, będzie polonez. Polonez salonowy, który jest takim polonezem ilustrującym to, jak tańczono też ten taniec na co dzień, więc była to z pewnością taka pozycja, która wszystkim była wtedy znana i jakby nie było balu, nie było żadnej uroczystości, żadnego spotkania bez poloneza, więc polonez będzie.
Tak, proszę Państwa, bo to od razu może zaznaczmy, żebyśmy mieli w głowie to zapamiętane, a może zapisane gdzieś w tradycyjnych, jak to się mówiło dawniej z francuska, kajetach. Bardzo ładne słowo tak swoją drogą, prawda?
Kaje, tak. Tak jest. Tak, absolutnie. Zresztą z francuskiego.
Od pewnego zeszytu po francusku właśnie kaje zaczęła się poniekąd rewolucja francuska, ale to już zupełnie inna opowieść. Natomiast w kajetach można też elektronicznych różnego rodzaju zanotować, że to 4 października, bardzo ważny dzień. W ogóle październik jest bardzo muzyczny, bo zaczyna się w sobotę. To przecież data od lat 70. dzięki Ichudowi Menuhinowi, prawda? Wpisana jest jako Światowy Dzień Muzyki.
Tak, będziemy jeszcze w tych obchodach.
Tak, w oktawie.
W oktawie, a muzykę mamy bardzo ciekawą w naszym spektaklu też. I między innymi poloneza Wacława Raszka, zupełnie nieznanego polskiego kompozytora, a bardzo piękna kompozycja, więc myślę, że to będzie takie odkrycie.
No i proszę Państwa, zatem w tych wszystkich możliwych pamięciach, kajetach, proszę zanotować, 4 października w oktawie Święta Muzyki, można powiedzieć, znaczy w środku tejże oktawy poniekąd jest planowany właśnie spektakl Mickiewicz tańczy romans wileński. No i tak sprawdziłem przy okazji, to jest niezwykłe, proszę Państwa, bo tego dnia to jest jedyny dzień na początku października, w którym ma nie padać deszcz w Krakowie, ale ten spektakl Mickiewicz tańczy, to też jest zaproszenie do salonu wileńskiego poniekąd, prawda?
Tak, przede wszystkim. To jest spektakl, który jest oparty w dużej mierze na scenach, historiach, które dzieją się właśnie w salonie wileńskim, salonie polskim i właściwie europejskim, bo te tańce, czy ten repertuar, który będziemy prezentować, to są właśnie takie formy, które były obecne w salonach całej Europy, no a do nas oczywiście również trafiły i myślę, że to będzie bardzo takie ciekawe, żeby zaglądnąć, zobaczyć, jak wyglądał ówczesny salon z początku XIX wieku, bo my czasami no, mamy taką tendencję jakby zaliczania XIX wieku do takiego jednego bloku, a tymczasem ten początek XIX wieku, pierwsza połowa, no jest zupełnie niezwykła i bardzo, bardzo różna od tych późniejszych czasów tegoż wieku. I myślę, że no, dla mnie osobiście to było wielkie odkrycie, kiedy pracowałam nad różnymi formami tanecznymi, takimi na przykład jak walc, które no, zupełnie są inne od naszego wyobrażenia walca dzisiaj szczególnie, czy tego wiedeńskiego, czy właśnie tego z końca XIX wieku i też muzyka, która no, w naszym spektaklu jest niezwykle istotna. Odkrycie kompozycji Marii Szymanowskiej, właśnie takich różnych tanecznych, salonowych, poczynając od mazurków, właśnie walców, ale też i kotylion, co jest niezwykle rzadkie. I też jej innych kompozycji, takich jak słynny Miur-Miur na przykład, czyli Szept, który też jakby zaistnieje w naszym spektaklu. Po kompozycję Fryderyka Chopina, czy właśnie Wacława Raszka i też Harta, który przecież też był kompozytorem z przełomu XVIII-XIX wieku, także znajdzie się menuet Ogińskiego, więc myślę, że tutaj z pewnością jest taka bardzo ciekawa propozycja różnych form tanecznych, jakby ilustracja tego salonu wileńskiego prezentowana jakby pod różnym kątem, bo z jednej strony jest to przedstawienie postaci i oczywiście samego Mickiewicza, który zatańczy w tym salonie, ale nie tylko. I też jakby postaci z jego otoczenia, kobiet, które wtedy poznał, które były tak ważne, istotne dla niego. Maryla Weryszczakówna, Krystyna Kowalska, właśnie Maria Szymanowska, Celina Szymanowska, czy Joanna Zaleska, więc te wszystkie postaci przewiną się w naszym salonie. No i też ci, którzy towarzyszyli mu w tym okresie, jak na przykład Jan Czeczot, chociażby, czy Tomasz Zan, czy Franciszek Malewski. I z drugiej strony taka ilustracja tego, co w salonie się działo. Tego miejsca tak istotnego dla XIX wieku, miejsca rozmów, spotkań, no ale też i tańca.
I właśnie mówiła pani, wspominała o tym, że my często traktujemy wiek XIX en masse, prawda? I to jest oczywiście bardzo duże uproszczenie. To widać czasem też w filmach, w przedstawieniach, kiedy widzimy, to jest taki rodzaj dysonansu, kiedy widzimy na przykład drugą połowę XIX wieku, a ewidentnie stroje są z początku, albo czas raczej w drugą stronę, że mamy właśnie te czasy wileńskie, powiedzmy Mickiewicza i na przykład jest film, który opowiada o Anglii, a stroje są raczej z drugiej połowy. Ktoś to się trochę na tym zna, widzi od razu, że to jest niemożliwe. To jest trochę tak, jakby na przykład ktoś na filmie, który opowiada o dwudziestoleciu międzywojennym naszym, chodził w dżinsach, prawda?
Tak, ja myślę, że właśnie często zapominamy, że to jednak było bardzo różne, zróżnicowane i też no, niezwykle jak gdyby wymagające, dlatego że ten moment przełomu, właśnie czasy pierwszej połowy XIX wieku, ten moment, kiedy kończy się w pewnym sensie pewna epoka i zaczyna nowa, to jak gdyby działo się we wszystkich dziedzinach sztuki. My często głównie skupiamy się na literaturze, na poezji, a tymczasem ten przełom następuje oczywiście również i w muzyce, ale też w tańcu, bo nie zapominajmy, że ten okres to jest najważniejszy czas dla historii tańca baletowego, scenicznego, czyli początki narodziny baletu romantycznego i taki styl również zawita na scenie scenie Teatru Varieté, gdzie będziemy przedstawiać naszą premierę. Będzie w naszym spektaklu prezentowany jako fragment właśnie opowieści o Świteziance.
I też a propos tańców, mówiła pani właśnie o walcu, o tym jednak różnicach, bo to mamy cały czas, mówimy jednak o czasach, powiedzmy, sprzed 200 lat, a popularność na przykład tego walca Straussowskiego i tego, który my nazywamy wiedeńskim, takim właśnie, tak, którego największą emanacją jest Under schönen blauen Donau, mówiąc tak po wiedeńsku, czyli nad pięknym, modrym Dunajem, to jednak jest późniejszy czas, o kilkadziesiąt lat, tak na dobrą sprawę. Oczywiście ojciec, bo tak naprawdę to ten największy twórca, no to jest jednak syn, to już jest kilkadziesiąt lat później. I przy okazji też, to rzeczywiście też pewne nieszczęście, że edukacja rozdziela pewne te kiedyś powstawały takie pomysły tych ścieżek edukacyjnych, połączenia, niestety chyba coraz mniej jest edukacji ogólnie kulturalnej, kulturowej, muzycznej szczególnie, także plastycznej i na lekcjach języka polskiego, literatury, my uczymy się czasem, znaczy zasklepiamy się w takich pojęciach ogólnych i pojęcie romantyzmu literackie łączymy na przykład z pojęciem historii muzyki, a one są, jednak się trochę rozjeżdżają, prawda?
Tak, ja myślę, że właśnie warto jest na nowo jakby sięgać do tych tematów i dlatego ja się bardzo cieszę, że rok romantyzmu w Polsce jest taką okazją, żeby pochylić się, no chociażby też nad historią, nad życiem Mickiewicza właśnie w tamtych czasach, jego młodości, kiedy wiele nowych jakichś elementów teraz się pojawia, te jego relacje z właśnie chociażby czy z Krystyną Kowalską, czy z Marylą Wereszczakówną przedstawiane są w nowym świetle i dają też okazję do tego, żeby właśnie ta opowieść no, była troszkę inna, troszkę może taka właśnie bardziej niuansowa i też z drugiej strony ta możliwość przedstawienia różnych dziedzin sztuki, które tutaj się spotykają i pokazują, jaki to okres, jak ten okres właściwie no, był niezwykle ważny i istotny dla każdej z poszczególnych sztuk, bo jednak i te postaci wielkich twórców, takich jak Fryderyk Chopin czy Maria Szymanowska, czy właśnie Michał Kleofas Ogiński, którzy zasłużyli się też niezwykle dla historii polskiej muzyki, ale też właśnie kwestie tańca, bo my chyba tutaj no, mamy najmniejszą wiedzę, jeżeli chodzi o tą technikę taneczną i wielkim zaskoczeniem jest to, że tańce salonowe są na tak wysokim poziomie technicznym, że ludzie w salonach tańczyli jak dzisiaj baletmistrze, bo te traktaty, na których podstawie są zrekonstruowane niektóre z tych form, no rzeczywiście są niezwykle wymagające, jeżeli chodzi o technikę. I to jest wielkie zaskoczenie. A z drugiej strony to zetknięcie z formami, pierwszymi formami baletu romantycznego. Ja przypominam, że jest to czas właśnie, kiedy rodzi się ten balet w Operze Paryskiej, kiedy Maria Taglioni po raz pierwszy zakłada puenty, czyli właśnie baletki takie, na których można stanąć na czubkach palców, kiedy pojawiają się takie pozycje jak Sylfidy szczególnie, czy Giselle i to zupełnie inne podejście też do roli tancerki, do techniki tanecznej i stworzenie właściwie takiego obrazu baletnicy, to jest właśnie ten okres i myślę, że tutaj w naszym spektaklu spektaklu takie zetknięcie z jednej strony pewnej rzeczywistości tańca salonowego z tym tańcem romantycznym, który ma też za zadanie przekazanie pewnych takich niewerbalnych treści, które dzieją się gdzieś w naszej wyobraźni, akurat poety w naszym spektaklu, czy właśnie w psychologii pokazują takie zjawiska jak nastrój chociażby, co jest rzeczywiście trudne do przekazania, no to jest ten moment, kiedy jakby taniec no w pewnym sensie jest też bardzo ciekawym środkiem wyrazu i może dotykać takich sfer jak właśnie takie przeżycia niezwykle emocjonalne i tutaj też wydaje mi się, że właśnie to zaistnieje dzięki choreografii Aliny Towarnickiej, która przygotowała właśnie taki fragment baletu Świtezianka.
A wspomniała pani przy okazji Sylfidy, czyli dzieło, które po raz pierwszy objawiło się widowni 115 lat temu w Słynnym Teatrze Maryjskim. Oryginalny tytuł to był Chopiniana i też bardzo ładny zestaw, bo oczywiście jest polonez, jest walc, jest mazurek, jest tarantela. To właśnie można powiedzieć, że Chopin jest tak naprawdę bardzo roztańczył fortepian, ale on też sam przecież doskonale tańczył, on to lubił, bo on był, jak to się nazywa, był prawdziwym salonowcem, tak to
tak,
można powiedzieć.
Tak, absolutnie byłby walcem salonów, no a już szczególnie w Paryżu, no nie można było nie znać, nie tańczyć tego repertuaru, szczególnie walców, bo wtedy w tamtym czasie, no to było prawdziwe szaleństwo, czasy rzeczywiście Ludwika Filipa, to czasy słynnych bali, nie tylko dworskich, ale właśnie takich bardzo powszechnych. Paryż po prostu szalał w tamtych czasach i taka dansomania obejmowała wszystkich.
I trzeba powiedzieć tak, że Chopin byłby walcem salonów, wspaniale tańczył, był bardzo eleganckim człowiekiem. Tego nie można powiedzieć o Mickiewiczu. On raczej nie był człowiekiem salonowym, nie był elegantem, ale my jesteśmy jednak w trochę wcześniejszych czasach, bo jesteśmy w czasach młodości Chopina, Wilna, czyli patrząc po strojach, to moglibyśmy pomyśleć sobie o filmach typu Rozważna i Romantyczna.
Tak, tak. To jest ten okres.
To jest ten okres. Znaczy, Rozważne i Romantyczne jest to może trochę parę lat wcześniej, ale trzeba powiedzieć, że pewne mody jednak także związane ze strojami do Wilna docierały
trochę
później niż do Londynu,
tak,
na przykład.
Tak, długo noszono pewne wzory i pewne modele, więc myślę, że tutaj nie będziemy daleko. Ja też tak, nawiązując do tego, co pan powiedział, myślę, że oczywiście Mickiewicz w Paryżu nie był lwem salonowym, ale wtedy w Wilnie musiał tańczyć. To jednak był taki, bym powiedziała, obowiązek każdego młodego człowieka, który chciał bywać w salonach i właśnie salon, nie tylko zabawa, nie tylko rozmowy, ale też przede wszystkim tańce, które są no, swego rodzaju taką okazją do tego, żeby się spotkać, żeby się poznać. No i takie taneczne zabawy, bo to jest bardzo ciekawe. Chociażby właśnie taki kotylion, który na przykład w traktacie Selariusa, francuskiego mistrza tańca z tamtych czasów, ma wymienione ponad 80 figur. Także jest to imponujące.
No i tak, to może... Chopin był dandysem, Mickiewicz nie bardzo, ale też no, Chopina tańczono, bo ja sobie przypominam na przykład te listy siostry do Fryderyka, już za granicą wysyłane, że właśnie jest, znaczy karnawał, tak, że właśnie była w tym salonie i tam tańczyli do twojego poloneza, tego bum, bum, bum.
Tak.
Tak, ale proszę państwa, to nie jest wcale tak skomplikowane wyobrazić sobie, że przecież, bo my patrzymy z takim namaszczeniem filharmonicznym wręcz czasem, prawda? No, rok temu się zaczynał konkurs szopenowski, więc myślę, że to było wczoraj, to już rok temu prawie. I jednak pamiętajmy o tym, że Chopin był dandysem, gdyby żył, to by tańczył, jakby może to zmienić, co znajdziemy w Weselu. Wesel też bardzo roztańczone, ale Mickiewicz nie był takim dandysem jak Chopin, ale trzeba powiedzieć, że te wątki taneczne się u niego często pojawiają i to oczywiście ten jego polonez, ten bal, te
tak,
tańce,
wspaniale,
Zosia roztańczona, tak. ale te porównania z tańcem ja do tej pory pamiętam z dzieciństwa, chociażby opis lasu i tam przecież jest wiewiórka, która orzech w łapkach trzyma, ale jest nazwana Gajów tanecznicą, prawda?
Tak, tak. No jednak to te umiejętności, czy to wykształcenie takie obowiązujące wtedy wszystkich, przekładało się też na takie życie powszechne i na widzenie, czy chociażby właśnie kobiety, które musiały poruszać się w dany sposób, to wszystko dawał taniec, a również dla mężczyzn, nawet w szkołach wojskowych. Ja z kolei też czytałam bardzo ciekawe opisy bali, w których brał udział Mickiewicz w Rzymie w czasie swojej podróży tam właśnie i wiemy, że tańczył walca. To zostało doniesione w listach Odyńca i jakby no jest potwierdzenie, że się musiał prezentować na takich balach już bardzo wysokiej półki i elitarnych, więc no to wykształcenie na Litwie też składało się właśnie z wykształcenia tanecznego.
I takie mam wrażenie też, że stroje, bo w tym waszych przedstawieniach ważne są też przecież stroje. Od rękawiczek poczynając na perłach i różnych innych ozdobach, także męskich, fantazyjnie wywiązanych w fantazjach i różnego rodzaju innych detalach, że to jest ten okres, to są powiedzmy lata 20. XIX wieku i jeszcze taki jakby to powiedzieć z pewnym takim klasycznym stylem, który potem coraz bardziej staje się taki bufiasty, prawda?
Tak,
i coraz,
tak.
coraz ale też też myślę, że ta moda z tych czasów, o których mówimy, jest lżejsza po prostu od tej, która już potem się pojawiła, kiedy już ten walc Straussa nad pięknym, modrym Dunajem stał się wielkim przebojem.
Tak, nie ma tych wszystkich jakichś struktur i wielkich sukni, wielkich spódnic. Jest rzeczywiście prostsza i myślę, że też w dużej mierze nawiązuje do natury. I właściwie też taka ludowość no bardzo, bardzo się przenika w życiu codziennym, no i wiadomo też w twórczości z różnych dziedzin. Natomiast te kostiumy, które będą przedstawione w naszym spektaklu, absolutnie z jednej strony będą właśnie pokazywać to, w jaki sposób było ubrane tamto społeczeństwo. I tutaj wspaniale są przygotowane przez Elżbietę Wójtowicz-Gularowską, właśnie tak jak pan mówi, z każdym detalem. A z drugiej strony te, które zaistnieją w balecie Świtezianka, znowu pokażą, w jaki sposób były traktowane kostiumy baletowe, bo te dwa różne światy tańca i baletu, wbrew pozorom, tak odległe, jednak przenikają się.
A tak patrzę na waszego Mickiewicza, waszego, czyli spektaklu Krakowia Dance'a i tego, który stoi na cokole, to chyba ten z Krakowia Dance'a jest przystojniejszy. Tak.
No Michał Kępka jest tutaj rzeczywiście
chyba lepiej ubrany, myślę, nie żartuję oczywiście.
Myślę, bardzo, bardzo zaangażowany też w kreowanie roli i niezwykle przejął się tym, że właśnie taką postać się będzie przedstawiał, nie tylko tanecznie, ale też od strony takiej właśnie charakteru i też wizualnie, więc myślę, że wszystkim nasz Mickiewicz przypadnie do gustu.
A ja tak przy okazji myślę, że na przykład ktoś, kto ma w perspektywie ślub na przykład, może z waszego przedstawienia wykorzystać jakąś stylizację. Myślę, że i pan młody, i pani młoda spokojnie mogą znaleźć. Ja już widzę pana młodego, który zamawia sobie u swojego krawca właśnie strój podobny do tego, w jakim jest wasz Mickiewicz ubrany w plakacie. Na plakacie. Natomiast, proszę państwa, ten spektakl pojawi się, Mickiewicz tańczy, Romans Wileński w Teatrze Varieté o 4 października. Teatr Varieté to takie miejsce, w którym Cracovia Danza lubi przedstawiać swoje premiery. I nie musimy czekać do 4 października, bo już w ten piątek, weekendu początek, mówiąc tak trochę z rybem częstochowskim, już jutro, proszę państwa, happening. Rynek główny, Mickiewicz tańczy pod Adasiem. No właśnie można powiedzieć, że Adam Mickiewicz na tym cokolwiek aż się prosi, żeby wokół niego tańczyć. I ta tradycja tańczenia jest przecież, wszyscy nowodworczycy ją znają doskonale.
Tak.
Więc pięknie nawiązujecie do tego. Pamiętam nie tak dawno, bo gdy było słynne, znaczy nie tak dawno, to już było parę lat temu, gdy był zamknięty dostęp do Adasia, bo tam tworzono podziemia rynku, główne, to muzeum, tak? I była wielka awantura, bo kwiaciarki chciały składać oczywiście 24 grudnia kwiaty pod Adamem. No i okazało się, że specjalnie dla kwiaciarek udostępniono dostęp oraz dla abiturientów Nowodworka, którzy po studniówce musieli zatańczyć wokół właśnie Adama, więc myślę, że tradycja tańczenia wokół Adasia i obok Adasia jest w Cracovii rozwinięta, a teraz będzie, można powiedzieć, bardziej profesjonalna.
Tak, no my chcemy zaprezentować fragmenty naszego spektaklu właśnie w tym miejscu. Wiemy, że Adam Mickiewicz nigdy nie był w Cracovii, ale no mamy takie właśnie pamiątkowe, bym powiedziała, i miejsca, i też takie tradycje, które nawiązują do tych miejsc. No wiadomo, wiemy, że jest tutaj pochowany oczywiście na Wawelu, ale też słynny pomnik, który jest tak istotny dla wszystkich Cracovian, nie tylko miejsce związane z Mickiewiczem, ale też po prostu nasze takie miejsce spotkań i obecne na co dzień, to wydaje mi się, że taka prezentacja przypomni jeszcze raz wszystkim o twórczości Adama Mickiewicza, o jego postaci i też o roku romantyzmu.
Zatem proszę państwa, jutro o 13:30 pod Adasiem.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie.
Musi być pogoda. Pogoda musi być przynajmniej w tych momentach, bo o 13:30 będzie zdarzenie, które jest zaproszeniem z kolei na wielki spektakl w Teatrze Varieté 4 października. To będzie plenerowa wersja salonu Wileńskiego z lat 20. XIX wieku. Można też podpatrzyć, a może przy okazji na przykład przypomnieć sobie, jak powinno się tańczyć poloneza na przykład.
Tak, będzie polonez, będzie, także zapraszamy.
Zatem jutro o 13:30, 30 września, pożegnanie września, happening, rynek główny, Mickiewicz tańczy pod Adasiem, zaprasza Cracovia Danza, a potem 4 października wielka premiera w Teatrze Varieté. I teraz znowu sięgając do pana Tadeusza, możemy powiedzieć, będzie tak, brzmi muzyka, oklaski, zdrowia, mieni się centkowana różna barwa strojów, bo mieć się będzie muzycznie i kostiumowo także. A zaprasza nas pani Romana Aniel. Tak swoją drogą, gdybym na przykład teraz skuszony tą opowieścią chciał się dostać na taki spektakl, jako słuchacz Radia Kraków Kultura, to co muszę zrobić?
Tak, no to dzwonimy i oczywiście jeszcze są wejściówki na naszą premierę, także zapraszamy, bo no, miejsca znikają w szybkim tempie.
Proszę sobie wpisać po prostu Mickiewicz tańczy, Krakowia dansa, Teatr Varieté i państwo znajdą odpowiednie adres do zdobycia zaproszenia, a przy okazji zapraszamy. Jutro każdy może się znaleźć pod Adasiem o 13:30. Pani Romana będzie nas niebawem też zapraszała na niezwykły spektakl. To będzie polsko, bo inaczej powiem, krakowsko-francusko-japońskie przedsięwzięcie związane z muzyką barokową, z wielką barokową muzyką i tańcem. Siłami krakowsko-tokijskimi przywrócimy, może powiedzieć przywrócimy, bo jako obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, wielkie arcydzieło muzyki francuskiej i francuskiego baletu współczesnemu widzowi w Tokio. To nowy projekt Krakowia Dance.
Tak, nowy projekt i bardzo się cieszymy, także myślę, czy mogę zdradzić.
Proszę bardzo.
Tak, powiem, Armida, niezwykła pozycja, tak jak pan wspomniał i no i też niezwykłe miejsce, niezwykli realizatorzy, także ja jestem bardzo dumna, że możemy wziąć udział właśnie w tej realizacji, no i zaprezentować się w Japonii, w Tokio.
I to, proszę państwa, za dwa miesiące. I za dwa miesiące będą przypadały 390. urodziny kompozytora, czyli pana, który nazywał się Giovanni Battista Lully, ale we Francji stał się Janem Chrzcicielem albo Jean-Baptiste Lully. Tak zresztą, a propos tego Baptista, przecież przypomina się inny wielki, o którym też było głośno w Krakowie dzięki zespołowi Krakowia Dance, czyli Molierowi. Molierowi, no i właśnie można powiedzieć dokładnie o 10 lat starszemu.
Tak, jeszcze Molier jeszcze zatańczy i zaprosi do tańca.
Molier jeszcze zatańczy, pamiętajmy o Molierze, bo to wielki twórca był może niektórzy odkryją taniec i na przykład powiedzą, będą takimi współczesnymi panami Jourdain. 40 lat, albo 20 lat, albo 15 lat żyje, jeszcze nie wiedziałem, że umiem tańczyć na przykład.
No właśnie, bardzo, bardzo czekamy na to i mamy nadzieję, że wszyscy zarażą się tańcem też dzięki naszym spektaklom, happeningom i odkryją też różne oblicza tańca.
Ale tak sobie myślę, że dzięki temu, że tak wspaniale będzie nasz kraj, nasze miasto, reprezentować Krakowia Dance w Tokio. Nasza przyjaźń polsko-japońska będzie też dzięki sztuce jeszcze piękniej się objawiała, ale że my będziemy mogli też zobaczyć w Krakowie może właśnie to arcydzieło francuskiej kultury, czyli Armida Lilliego, a być może artysta z Japonii też się pojawi w Krakowie i było jakieś takie hasło, że Polska drugą Japonią. Możemy być, bądźmy po prostu Polską, ale pamiętajmy o przyjaźni.
No bardzo liczymy, że będzie taka możliwość, żeby pokazać również tą produkcję w Krakowie. Adresujemy nasze życzenia do różnych decydentów, organizatorów takich wydarzeń, bo myślę, że to z pewnością no, i wielka pozycja i warta też tego, żeby zaprezentować w naszym mieście dla naszych widzów.
A zatem, proszę państwa, jutro o 13:30 Mickiewicz zatańczy pod swoim pomnikiem. Zejdzie z pomnika i zatańczy z państwem. Zaprosi do tańca razem z zespołem Krakowia Dance, a 4 października pojawi się w Teatrze Varieté w Krakowie. To teatr, w którym może się tak zdarzyć, że Bertolt Brecht strąca swoje 3 grosze. Czasem jest też tak, że jakiś musical się objawi, a czasem jest tak, że znajdziemy się nagle w salonie wileńskim sprzed 200 lat i pojawi się Adam Mickiewicz obok pięknych kobiet i będzie tanecznie Zatem Cracovia Danca zaprasza nieustannie do tańca i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że przecież cały czas pamiętamy o polonezie i o tym, żeby polonez znalazł się...
Tak, na liście niematerialnego dziedzictwa, liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa światowego UNESCO i myślę, że no, te wszystkie działania, które wykonujemy, przyczynią się do tego, bo cały czas debata trwa i czekamy na ogłoszenie tej bardzo, mam nadzieję, dla nas dobrej, pozytywnej informacji, także... Tańczymy poloneza.
Pamiętajmy, dzięki takim artystom jak Cracovia Danca, Podkomorzyn nie był ostatnim, który tak poloneza wodził. Romana Aniel, dziękujemy bardzo.
Dziękuję i zapraszam.